Pozwólcie, że przeczytam fragment listu biskupa Kościoła Zielonoświątkowego brata Marka Kamińskiego, zanim wysłuchamy jego kazania. Szanowni bracia pastorzy, gorąco z całego serca was pozdrawiam. Modlę się, aby Wszechmogący napełnił was, wasze domy i zbory łaską oraz powodzeniem. Pan Jezus Chrystus prowadzi nas ku zdobywaniu naszej ziemi obiecanej. W Chrystusie jesteśmy zdobywcami. Mając to na uwadze, przygotowałem szczególne zwiastowanie poświęcone Bożym dziełom dla Kościoła w roku 2019. Uprzejmie proszę o odtworzenie tego zwiastowania podczas nabożeństwa dnia 6 stycznia 2019 roku. Dzień wizji niech stanie się wyrazem jedności dążeń Kościoła. Z szacunkiem i wdzięcznością za wspólną służbę biskup Marek Kamiński. Także chcę was zaprosić teraz, abyśmy wysłuchali to, co zostało przygotowane wcześniej przez biskupa Marka Kamińskiego. Jest to Dzień Wizji Kościoła Zielonoświątkowego. Proszę was, abyśmy wysłuchali w skupieniu tego zwiastowania.
Dzień wizji odbywa się już po raz drugi. To już prawie tradycja. Ale zanim przejdziemy do dnia wizji naszego Kościoła, chciałbym przede wszystkim pozdrowić was z Nowym Rokiem i powiedzieć, że moim pragnieniem jest to, żeby ten Nowy Rok był fantastycznym rokiem. Niech odejdą w zapomnienie wasze boje i porażki, wasze smutki i beznadzieja, a niech ten Nowy Rok przyniesie rzeczy najpiękniejsze i jak najbardziej wartościowe. A jak? Jeśli naszym Nowym Rokiem będzie Jezus, wtedy możemy mieć pewność, że będzie to niezwykle udany rok. I tego wam z całego serca życzę i pozdrawiam was, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek dzisiaj odsłuchujecie tego nagrania, niech coś pięknego i wartościowego na was wszystkich spłynie. A teraz przechodząc do mojego zwiastowania, chciałbym, byśmy porozmawiali o tym, czym Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Jezusa Chrystusa może się zająć w tym nadchodzącym roku. Bo przecież chcemy wejść w ten nowy rok mając jakieś plany, mając jakieś myśli, mając jakieś zadania i cele, jakieś marzenia. Wobec tego jakie? I póki co, zanim przejdziemy do tego zasadniczego zwiastowania, chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad jedną rzeczą, mianowicie o postępach, które możemy czynić w naszej wierze. Bo nie ma nic gorszego niż nic nierobienie w Kościele. Nie ma nic gorszego niż bierne oczekiwanie, że na nas coś z nieba spłynie. Wręcz przeciwnie, chcemy zaangażować się bardzo czynnie w to, co Pan Jezus dzisiaj czyni dla ludzi, a także w to, co my możemy uczynić dla Kościoła. Dwa fragmenty. List do Filipian, 1 rozdział, 25 wiersz, powiada tak. Wiem, że pozostanę. To mówi apostoł Paweł, który nie wiedział, czy umrzeć, czy żyć. Wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Jeśli życie jest warte życia, to dlatego, że możemy wzrastać i robić postępy. O tym jeszcze za chwilę. A potem w pierwszym liście do Tymoteusza ten sam apostoł Paweł w 4 rozdziale i 15 wierszu powiada tak. Oto zabiegaj, Tymoteuszu, i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. A więc co mamy widzieć w Bożym człowieku? Czym Boży człowiek ma się zajmować? Nie tym, że sobie grzecznie siedzi i chodzi do kościoła, ale tym, że robi postępy, że jego życie ma jakiś cel, że jego życie ma jakiś sens i że to życie ma jakąś bardzo konkretną wartość. Kościół Jezusa Chrystusa musi wzrastać, musi się rozwijać. Regres zabija. Siadanie bierne i nic nie robienie zabija życie duchowe. Zabija życie pojedynczych osób, ale zabija też życie Kościoła. I jeśli nie mamy nic do zrobienia w tym duchowym życiu, to znaczy, że nastawiamy się na powolne umieranie. Umieranie, które będzie bezowocne, ale które też będzie niezwykle gorzkie dla nas. Więc Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje tego, żeby się rozwijać, żeby wzrastać, żeby robić postępy. Inaczej będziemy ginąć. Dla Pawła życie jest warte życia o tyle, o ile widzi, że ono ma sens i że przynosi dobre owoce. Trwajmy w tych postępach, trwajmy w tym naszym duchowym rozwoju. Bez postępów nie można być uczniem Jezusa Chrystusa. A być uczniem Jezusa Chrystusa to oznacza też trwanie w relacji z Nim, bardzo osobistej relacji, a potem zdobywanie umiejętności, które będą przynosiły korzyść innym ludziom, przynosić będą owoc, przynosić będą rozwój Królestwa Bożego na tej ziemi. A teraz chciałbym przejść do tego zasadniczego zwiastowania, które, jak wierzę, Pan Bóg mi podarował. Często tak mam, że kiedy się przygotowuję do czegoś, pytam Pana i mówię: Boże, co mam powiedzieć? I wtedy dostaję jakiś fragment Słowa Bożego, jakiś werset i muszę pracować nad tym, żeby były postępy. Mam nadzieję, że w tym Duch Święty będzie również. I to jest słowo dla nas, dla Kościoła Zielonoświątkowego na rok 2019. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od wiersza 8 do 10. Jezus powiedział: która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie aniołów Bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Kontekst tej wypowiedzi Jezusa jest taki, że ludzie pobożni byli zdenerwowani, że Jezus miał czas dla grzeszników. To jest kontekst jego wypowiedzi. I Jezus, odpowiadając im na ich wątpliwości, jakże taki święty i z takimi brudnymi się zadaje. Jak to? Taki pobożny i ma czas dla tych zagubionych, dla niedobrych, niegrzecznych. Jak widzicie, samych grzecznych słów używam, żeby opisać tych ludzi, chociaż należałoby powiedzieć zupełnie inaczej. I Jezus nie miał wątpliwości co do tego, że On jest dla tych ludzi. Bo w Królestwie Bożym wcale nie jest tak, że ci, którzy nie są święci, albo może nawet są brudni, albo być może są pogardzani przez innych, muszą być odrzuceni. Wręcz przeciwnie, Jezus miał dla takich grzeszników miejsce i dlatego garnęli się do Niego nie pobożni ludzie, ale grzesznicy, celnicy, czyli oszuści i kolaboranci. Ten rozdział mówi o tym, jak bardzo ważne jest dla Kościoła, by Kościół się zajął pomocą ludziom grzesznym, żeby mogli się podnieść. Bo dla nich jest miejsce przy Jezusie. Dla nich jest miejsce w Kościele. Nie dla świętych. Kościół, do którego nie lgną grzesznicy, utracił zdolność do sprawowania swojej misji. Paradoksalnie do Kościoła nie powinni aż tak bardzo lgnąć ci najsprawiedliwsi, ale ci najgorsi, posiadający najwięcej problemów. Ale musimy też powiedzieć o tym, że ta historia coś bardzo ważnego mówi. Mianowicie mówi o zagubionym skarbie. Z jednej strony możemy to rozpatrywać, że takim zagubionym skarbem jest człowiek. Ale też mówimy tutaj o Kościele, który potrzebuje na nowo odkryć swój skarb, który w wielu miejscach został utracony. 10 drachm. Wybrałem ze swoich zasobów różne najciekawsze monety. Z Meksyku. Nie miałem pojęcia, co to jest. coś po chińsku. Singapuru. 10 zgubionych, 10 monet z naszej kolekcji. 2, 4, 6, 8, 10. Nawet 20 kopiejek. Wiecie, gdy patrzymy na te monety, gdy myślimy o tym, co ta kobieta miała i dlaczego tak poszukiwała tej monety zgubionej, chcę powiedzieć, że jedna taka moneta to jest nic więcej, a pewien potencjał. To nie jest bochenek chleba. To nie są skarpety. To nie jest mleko. To jest pewien potencjał, który może zostać zrealizowany. Mianowicie idziemy do sklepu i ten potencjał według odpowiedniego nominału może dać nam chleb i dać nam mleko. Gdybyśmy pomyśleli o różnych potencjałach w kościele, co byśmy chcieli wyrzucić z kościoła? Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Nie patrzcie gdzie. Gdzieś poleciało, nie ma. Zobaczcie, mamy ciągle 9 monet. Jeśli straciliśmy zdolność do szukania grzeszników, do zajmowania się ludźmi, którzy potrzebują pomocy, do ludzi zagubionych, zawsze możemy powiedzieć, no słuchaj, słuchaj, ale u nas w kościele w dalszym ciągu mamy piękne i wartościowe rzeczy. Mamy piękną naukę. Mamy fantastyczny chór. Mamy działalność społeczną. Możemy wymieniać wiele rzeczy. Mamy budowę, którą rozpoczęliśmy. Ale tak sobie pomyślałem, właściwie to nie chodzi o to, żeby tamta moneta zgubiona była ważniejsza od tych wszystkich 9. Potrzebujemy wszystkich, ale problem polega na tym, że gubimy pewien potencjał i jakże często tego potencjału nie poszukujemy, nie robimy żadnego wysiłku, żeby to, do czego Kościół jest przeznaczony, rzeczywiście w nas funkcjonowało. Ktoś może popatrzeć na 9 monet i powiedzieć tak, ciągle mamy 9. Ale jeśli Kościół ma 9 monet, ale nie potrafi pomagać ludziom, to czyż to nie jest dramat? Myślę, że Pan Jezus najbardziej się cieszy, kiedy mamy wszystkie 10 monet. Kiedy modlimy się o uzdrowienie i ludzie są uzdrawiani. Kiedy troszczymy się o zgubionych i pomagamy im realnie. Kiedy dajemy nadzieję. Kiedy przynosimy życie do różnych ludzi. Działalność Kościoła musi polegać zawsze na dwóch elementach. Po pierwsze, że zajmujemy się ludźmi w Kościele i że ludzie są najważniejsi. Troszczymy się o to, żeby ludzie się rozwijali. Troszczymy się o to, żeby ludzie czuli, że ktoś im daje Boga. Że ktoś ich zbliża do Boga. Że ktoś ich zbliża do społeczności z Bogiem. Że budują Boże Królestwo. Że coś mogą zrobić. A druga rzecz to jest to, że zajmujemy się ratowaniem ludzi nieznających Jezusa. By doprowadzić ich do spotkania z Bogiem. By rozpalił się ogień fascynacji Jezusem. A co się dzieje, gdy coś zgubiliśmy? Co zrobić, gdy kobieta zagubi monetę, skarb, jakim jest zdolność do ratowania zagubionych? W Nowym Testamencie kobieta to jest obraz Kościoła. Tak, przypominamy sobie. Objawienie mówi o tym, że oblubienica Jezusa Chrystusa to jest obraz Kościoła. A więc widzimy pewną kobietę, widzimy Kościół, który otrzymał od Boga jakiś potencjał, jakieś dary, ale niestety z jakiegoś powodu ten potencjał zagubił, te dary zostały zatracone, zgubiły się gdzieś. Gdzie one są? Myślę, że ta przypowieść mówi o tym, że przyszła pora, żebyśmy poszukali w naszych domach to, co się nam straciło. I nie godzili się na to, Że powiemy, dzisiaj już nikt więcej się nie nawraca. Dzisiaj Kościół nie jest w stanie pomóc ludziom, którzy mają wielkie potrzeby. Nie godzili się na to, że powiemy, no dzisiaj rzadko widzimy uzdrowienia. Albo rzadko widzimy wielkie dzieła łaski Bożej. Kościół w swoim własnym domu ciągle jeszcze ma gdzieś ten potencjał. W naszym domu jest ten potencjał do ratowania grzeszników. Pierwsza rzecz, którą należy uczynić, to znaczy musimy zapalić lampę. Nie bójmy się rozmowy o tym, co się pośród nas straciło. Nie bójmy się rozmowy o tym, że musimy coś naprawić, że musimy poukładać nasze życie. Niech światło Ewangelii świeci na naszą służbę. Niech światło Bożego Słowa pokazuje nam Bożą drogę, bo jeśli się okaże, że jesteśmy tylko zadowoleni, będziemy tracić kolejny potencjał. Najpierw straciliśmy zdolność do nawracania grzeszników, potem straciliśmy empatię dla ludzi, potem straciliśmy troskę o tych, którzy są zagubieni, potem być może przestaniemy się zajmować w ogóle duszpasterstwem, niech ludzie radzą sobie sami. Potem przestaniemy się zajmować dziećmi, niech szkoła się tymi dziećmi zajmie. Potem przestaniemy zajmować się małżeństwami, bo niech sobie radzą. Takie czasy parszywe. A potem pójdziemy i zamkniemy drzwi, a ostatni zgasi światło. Myślę, że Pan Jezus chce nam powiedzieć bardzo jasno, że ulokował w nas, w naszym życiu, w naszych wspólnotach, w naszym Kościele pewien niezwykły potencjał. Wbrew temu, co widzisz, ten potencjał ciągle istnieje w łonie Twojego domu. Ten potencjał ciągle istnieje w łonie Twojej wspólnoty. Bo jeśli Pan przeznaczył nas do ratowania grzeszników, zacznijmy patrzeć na to, co możemy w tej sprawie zrobić. Gdzie to się podziało? Gdzie się podziała nasza zdolność do ewangelizacji? Gdzie się podziała nasza zdolność do modlitwy o uzdrowienie? Gdzie się podziała otwartość na działanie Ducha Świętego? I zacznijmy szukać. Zacznijmy szukać. Ta historia mówi o tym, że ta kobieta zapaliła światło i zaczęła wymiatać. Wymiatać, odsuwać sprzęty, by poszukać swojego potencjału, by poszukać swojego skarbu. Chciałbym dzisiaj zaapelować do całego naszego Kościoła w Polsce. Nie machajmy ręką na nasz potencjał. I nie udawajmy, że go tam nie ma. On tam jest. Musimy ten potencjał na nowo odkryć. Musimy zrozumieć, że naszym zadaniem jest działanie. Ileż skarbów, ileż monet, ileż potencjału zagubiliśmy w naszych zborach. Ale teraz jest czas, byśmy ten potencjał, te skarby i te monety odkryli na nowo. Nie bądźmy z tego dumni, że nie nawracają się ludzie. Bo takie czasy parszywe przyszły, że nikt się nie nawraca i nikt się do Boga nie garnie. Wręcz przeciwnie. Ludzie są tak samo mocno spragnieni Boga, jak w każdych czasach. Musimy im Go dać. Efektywna ewangelizacja, działanie Ducha Świętego, odkrywanie skarbów, które Bóg lokuje w swoim Kościele, to jest niezwykle ważne. Dzisiaj chciałbym zadać trudne pytanie nam wszystkim. Czy to, co robimy w naszym Kościele, pomaga w zdobywaniu ludzi? Ja nie pytam, czy jest ładnie. Ja nie pytam, czy jest dostojnie. Ja pytam, czy to, co robimy, pomaga w zdobywaniu ludzi, w zdobywaniu ich serc, w pokazaniu im Jezusa, żeby mogli być szczęśliwymi ludźmi. Jezus jakoś tak to robił, że gdy przemawiał, zdobywał serca grzeszników. Przypomina mi się historia o pewnej kobiecie w mieście samarytańskim Sychar, do której Jezus przyszedł, miała całkowicie porozwalane życie. 5 mężów, z 6 mężczyzną związana. Nic z tego życia wartościowego nie wynikało. I przychodzi do niej Jezus. Przy studni się spotykają. O czym jej Jezus mówi? Mówi o tym, że miała 5 mężów, a teraz żyje z jakimś mężczyzną bez ślubu. I ta kobieta rozmawia z Jezusem, jej serce płonie i chce mówić o tym, że jej życie naprawdę się zmieniło. Czy to, co robimy, służy ludziom? Jest taki jeden niesamowity fragment z Ewangelii Mateusza, 12 wiersz do 21 rozdział, 12 wiersz do 14. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym: napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. W świątyni zbliżyli się do niego niewidomi i kulejący, a on ich uzdrowił. Jak ja kocham ten fragment. Wyobraźcie sobie, Jezus przychodzi do świątyni i robi przemeblowanie. Chciał trochę posprzątać. Oni mówili o tym, jak bardzo ważną rzeczą jest, żeby finansować to wszystko. Tam się kupowało ofiary, pożyczki dawano, bo jeżeli ktoś może nie miał pieniędzy na ofiary albo na kupienie jakiejś owieczki, mógł pożyczyć. Jezus robi przemeblowanie. Poprzewracał te wszystkie stoły. A potem natychmiast przychodzą do Niego niewidomi i kulejący, a On ich uzdrowił. Myślę sobie tak, jakże bardzo przydałoby nam się przemeblowanie w naszych kościołach. Oczywiście przemeblowanie dokonane ręką Jezusa. Bo kiedy Jezus dokonał przemeblowania w świątyni, natychmiast przyszli do Niego kulejący i niewidomi, a On ich uzdrowił. Innymi słowy, tam się rozmawiało w Domu Bożym o pieniądzach, o łamaniu ducha ubóstwa, o życiu w obfitości. Tak wiem, jestem złośliwy. A Jezus chciał rozmawiać o uzdrowieniach, o wypełnieniu potrzeb ludzi. Jezus chciał rozmawiać o tym, jak ludziom pomóc, a nie jak lepiej żyć. I dzisiaj w Kościele Jezusa Chrystusa musimy się zastanowić, czy ten potencjał, czy ta moneta, ten potencjał do ewangelizacji, który tkwi w Twoim Kościele, jest właściwie wykorzystany. A może musisz się zacząć rozglądać i patrzeć na wszystkie sprzęty, które są w Kościele i powiedzieć, muszę tutaj pozamiatać. A może nasze kaznodziejstwo jest nie na miejscu. Może nie pomaga w zdobywaniu ludzi. Może trzeba przesłuchać swoje kazania i odpowiedzieć na pytanie, czy to naprawdę jest do ludzi. Czy to naprawdę jest dla zgubionych. A może ktoś nie powinien już dłużej głosić. Bo nie ma z tego pożytku. Możemy powiedzieć o tym, jak się modlimy. Wiecie, ale sprawa sprowadza się do tego, że tak bardzo potrzebujemy ze względu na ten potencjał, który Jezus Chrystus w nas ulokował, żebyśmy powymiatali różne kąty. Nie wiem, czy wiecie, że są takie meble, które gdy chcemy za nimi posprzątać, to się rozwalą. Myślę, że w Kościele Jezusa Chrystusa są takie meble, gdy zaczniemy sprzątać i poszukiwać tego prawdziwego potencjału, który Bóg w nas który Bóg w nas ulokował, że pewne meble nam się porozwalają. I nie mam na myśli tych mebli rzeczywistych, ale porozwalają nam się sposoby myślenia. Porozwala nam się patrzenie na Królestwo Boże. Inaczej będziemy się modlić. Inaczej będziemy uwielbiać Boga. Inaczej będziemy głosić Słowo Boże. Inaczej będziemy myśleć o naszym duszpasterstwie. Jakże bardzo potrzebujemy tego, byśmy mogli na nowo powrócić do poszukiwania tych skarbów, o których czytamy w Dziejach Apostolskich. Drogi pastorze, założę się, że gdy będziesz chciał powymiatać ze swojego zboru, znajdą się ludzie, którzy będą siedzieli na tych duchowych meblach i powiedzą: a co to komu przeszkadza? Problem polega na tym, żebyśmy odszukali nasz potencjał. Prawda jest taka, że czy masz zbór 15-osobowy czy 150-osobowy, gdzieś tam jest potencjał do ewangelizacji. Odszukaj go. Bez względu na to, czy twój zbór jest na zachodzie czy na wschodzie, w twoim zborze jest potencjał do tego, żeby uczynić coś wartościowego dla dzieci i młodzieży i żeby właściwie zatroszczyć się o ludzi. Odszukaj ten potencjał. Módlmy się o to, żeby Kościół był Kościołem, który usługuje według pragnienia i serca Pana Jezusa Chrystusa. A kiedy się znajdzie ten potencjał, następuje wielka radość. I chciałbym, by ten rok 2019 w naszych kościołach, w naszych zborach był rokiem poszukiwania tego prawdziwego potencjału, który w łonie Twojego Kościoła został złożony przez Pana Jezusa Chrystusa. Odszukaj go, a będzie inaczej. I z całego serca wam życzę, żebyście odszukali dużo tych monet. Żeby to się stało błogosławieństwem dla was i nie tylko dla was. Chciałbym się modlić razem z wami, by to się stało. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że rozlokowałeś swój Kościół w różnych miejscach naszego kraju. To nie była pomyłka. To nie jest przypadek. Bo budując swój Kościół i umieszczając swój Kościół w różnych miejscach, widziałeś ludzi, którzy są wokół. Widziałeś ludzi, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że w tym Kościele dałeś potencjał do zbudowania czegoś wartościowego i do niesienia pomocy. I dzisiaj modlę się, aby w tym nadchodzącym roku, który jest przed nami, ten potencjał został na nowo odkryty. Nie zrobimy tego sami, Panie, ale prosimy Cię o ogień Ducha Świętego, który będzie płonął głęboko w naszych sercach. I niech ten ogień Ducha Świętego sprawi, że będziemy gotowi gorliwie zająć się odszukaniem tego, co jest Twoim dziełem pośród nas. Niech kwitnie, Panie Jezu, ewangelizacja. Niech kwitnie duszpasterstwo. Niech objawia się Twoja chwała. I niech Kościół rośnie według Twojego obdarowania, według Twojej łaski. Błogosławię pastorów, ich małżonki, błogosławię zbory i proszę Cię, niech Twój Kościół rozkwita na chwałę Twojego świętego imienia. Amen.